Jak zwykle mówię, tak i dzisiaj powiem, dobrze jest, że jesteśmy zgromadzeni przed obliczem Pana naszego i Boga Wszechmogącego. Dlatego, że On do nas mówi, dlatego, że On nam objawia swoją wolę, pokazuje nam, jakie są ścieżki, które prowadzą do żywota wiecznego. Dlatego, że nikt nas nie chce pozostać na tej ziemi, bo ziemia i rzeczy wszystkie na niej spalone będą. Chcesz być tutaj na ziemi, jak to wszystko będzie płonąć, palić się? Raczej nie. Ja też bym nie chciał być. A więc jeśli nie chcemy być, to musimy słuchać dokładnie, co nam Pan mówi. On nam daje dokładne wskazówki. Kochani, niektóre urządzenia produkowane przez ludzi są proste i bardzo łatwo, bez wskazówek można je obsługiwać. Ale są też takie, których jak nie przestrzegasz dokładnie wskazówek, to możesz albo zdrowie stracić, albo życie stracić, albo, nie daj Boże, rozpłynąć się w powietrzu i nic z ciebie nie pozostanie. Zależy, z czym mamy do czynienia. Żywot wieczny wymaga wskazówek. Żywot wieczny i wejście do nieba wymaga dokładnych przez Boga wskazań, które pokażą nam bardzo dokładnie, jaka jest droga Pańska, jaka jest wola Boża dla naszego życia i co należy czynić, abyśmy weszli do żywota wiecznego. Dlatego, kochani, zwracamy naszą uwagę baczną i skierowujemy naszą władzę poznawczą do Słowa Bożego. I będziemy dzisiaj rozważali fragment, który jest zapisany w liście pierwszym apostoła Piotra. List pierwszy apostoła Piotra, drugi rozdział, od wersetu 9 zaczniemy czytać. 1317 strona. 1317 strona, drugi rozdział od 9 wersetu. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, zachęcam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które biorą udział w wojnie przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi, ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za zasłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś z powodu świadomości Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I z trzeciego rozdziału od 8 wersetu. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Jezusowi Chrystusowi poddani są aniołowie i zwierzchności i moce. Wszystko jest poddane Jezusowi Chrystusowi. A Jezus Chrystus powiedział, że wszystko uczyni sobie poddanym i kiedy wszystko uczyni sobie poddanym, to wszystko to przyniesie przed oblicze swojego Ojca, złoży to wszystko u Jego stóp i sam położy się u Jego stóp. To jest pokora, kochani. To jest naprawdę pokora. My w życiu naszym musimy się naprawdę jeszcze wiele nauczyć, żeby wiedzieć, co to takiego jest ta Boża pokora, w której my mamy chodzić, w której mamy się poruszać i w której mamy żyć. Otóż, kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie tutaj mówi, jakie jest nasze zadanie, jak powinniśmy kształtować nasze życie przed Bożym obliczem. Powiedziane jest 16 werset, czytaliśmy, jak wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za zasłonę zła, lecz jako słudzy Boga. My mamy być ukształtowani na tym świecie jako słudzy Boga. Ci, którzy służą Bogu, jeszcze raz powtórzę, służą Bogu, a nie chcą, żeby Bóg służył nam. Kochani, bardzo często ludzie odwracają tą kolejność rzeczy i mówią, wszystko muszę uczynić, żeby Bóg mi to dał i tamto dał, i tamto dał, i jeszcze tamto dał, i wszystko, żeby mi dał. A kiedy jesteśmy tak nastawieni, żeby Bóg nam wszystko dawał, to kto tu jest sługą, kto tu jest Panem? Kto komu daje, a kto od kogo odbiera? My, kochani, musimy nauczyć się, że dawanie Boga jest taką wielką łaską Bożą. Bóg wcale nie musiał nam dać zbawienia. Pomyślmy o tym. Bóg nie musiał nam dać zbawienia. Wcale nie musiał. Ale co zrobił? Dał. Co to jest takiego? Wielka Boża łaska. Kochani, w tym świecie my bardzo często wypowiadamy się bez łaski, a łaski nie będę oczekiwał. Nie potrzebuję łaski. Od nikogo łaski nie potrzebuję. Czy rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, co mówimy? Ja niczyjej łaski nie potrzebuję. A łaski Jezusa Chrystusa? Jeśli mówisz, że niczyjej łaski nie potrzebujesz, to oznacza, że lekceważysz Pana. Nie bierzesz tego w ogóle pod uwagę. Uogólniasz. A ogólniki bardzo często prowadzą na manowce. Dlatego my musimy się zastanowić, co mówimy, jak mówimy, i w jaki sposób w tym świecie żyjemy. Bo mamy być ludźmi, którzy nie używają wolności za zasłonę zła. Wiecie, co mam na myśli? Ludzie w tym świecie mówią, ja jestem człowiek wolny, a ponieważ jestem człowiek wolny, to mogę robić wszystko. Prawda, że to jest logiczne u ludzi? To jest całkiem logiczne. Jest wolność. Jest pełna dobrowolność. Więc ja mogę żyć jak chcę, ja mogę robić co chcę. Ja mogę postępować tak, jak mi się to podoba. Ja nie muszę nikomu być poddany. Jestem wolny. I zobaczmy, że to, że jestem wolny, używam za zasłonę grzechu. Bo Słowo Boże nam mówi, jak mamy postępować, co mamy czynić, a my mówimy, ponieważ jestem wolny, to mogę to robić, co mi Słowo Boże zabrania. Dzisiaj, kiedy wypowiadamy się, że Słowo Boże nam zabrania pewnych czynów, pewnych schematów zachowania, to niektórzy ludzie mówią, oburzają się, jak ktoś mógł coś takiego powiedzieć. Każą mu się tłumaczyć w telewizji, w radiu, każą mu się tłumaczyć, że takie rzeczy powiedział. Że prawo Boże jest ponad prawem ludzkim, stanowionym prawem. No to teraz niech się ten człowiek wytłumaczy. Jak to prawo Boże jest ponad prawem ludzkim? Jak to tak? Jak on mógł tak powiedzieć? No jak mógł biskup powiedzieć, że prawo Boże jest nad prawem ludzkim? Jak mógł? No powiedzcie, jak on mógł to powiedzieć? To, co mówię, to jest autentyczne. To naprawdę tak było i tak się wydarzyło. I ludzie mają pretensje, że arcybiskup czy biskup powiedział coś takiego. Jak mógł? Jak mógł? No mógł, bo Słowo Boże tak mówi. I my, ponieważ wierzymy, dlatego też mówimy, prawda? I będziemy mówić. I nie przestaniemy mówić. I nikt nam ust nie zakryje. Ale nie chcemy nigdy dojść do takiej sytuacji, w której wolność naszą w Jezusie Chrystusie będziemy używali za zasłonę naszego zła, naszych grzechów, naszego nieposłuszeństwa Bogu. Jakie zatem powinno być nasze życie? Czytaliśmy jeden niepozorny wersecik, tutaj 17, a ten 17 werset drugiego rozdziału mówi tak. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, Króla czcijcie. Oto prosta tajemnica chrześcijańskiego życia dla każdego z nas. Prosta zasada, zupełnie prosta. Czyń to, a będziesz żył. Po prostu czyń to, a będziesz żył. Wszystkich szanujcie. W Mateusza 22 rozdziale, 21 wersecie czytamy i rzecze im, czyja to podobizna i czyj napis? Odpowiedzieli, Cezara. Wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy Bogu. Zwróćmy uwagę, że Jezus Chrystus, odpowiadając tym, którzy chcieli Go kusić i kusili Go, przyszli do Niego i zapytali się, czy mamy płacić podatek cesarzowi. Mamy płacić podatek, czy nie mamy płacić podatku? Wiecie, jaki był podstęp w tym pytaniu, które zadali Jezusowi? Jeżeli on powie, macie płacić podatki, to powie tak, ci Rzymianie napadli nas, zajęli nasz kraj, on niby mówi, że jest królem żydowskim, a każe nam, zaborcom, płacić podatek. Jaki to jest wybawiciel? Jaki to jest Mesjasz? Po co on przyszedł? Od czego on nas właściwie chce wyzwolić? Przecież powinien nas wyzwolić z niewoli. To jest żaden Mesjasz, powinniśmy go odrzucić. A kiedy Jezus Chrystus powiedziałby, nie, słuchajcie, nie wolno wam płacić podatków, wówczas by poszli do Rzymian i powiedzieli, tu jest taki buntownik, wiecie, który zabrania nam płacić podatki cesarzowi. Co wtedy by było? Rękami Rzymian pozbyliby się problemu. I tak zrobili. Rękami Rzymian pozbyli się problemu, czyli Jezusa Chrystusa. Ale nie nadszedł czas w tym momencie, kiedy z monetą przyszli. To nie był jeszcze ten czas. Tak uczynili, docelowo tak uczynili. Ale to nie był właściwy czas. I dlatego Jezus Chrystus powiedział, przynieście mi monetę. I kiedy przynieśli monetę, Jezus wyraźnie powiedział, czyja to podobizna, pokazał im. Czyja to podobizna? No i popatrzyli, no Cezara. No to słuchajcie, to jest Cezara, więc co cesarskie, od cesarza jest, to oddajcie Cezarowi, oddajcie to jemu. Ale zobaczmy, że Jezus Chrystus na tym nie zakończył. Powiedział, ale co jest Bożego, oddajcie to Bogu. Co my jesteśmy w zasadzie winni Bogu? Jesteśmy coś Bogu winni? No co jesteśmy winni Bogu? Dusze nasze. To Bóg sprawił, że żyjemy. Życie nasze On nam dał. I Jemu to życie musimy oddać. On oczekuje na nasze życie. synu jest powiedziane w Starym Testamencie w przypowieściach, oddaj mi serce swoje. Synu mój, oddaj mi serce swoje. Czy myślisz, że Bóg potrzebuje twój samochód, że Bóg potrzebuje twój dom, że Bóg potrzebuje twoich drogocennych klejnotów, które posiadasz, czy pieniędzy? Bóg nie potrzebuje. Wszystkie klejnoty na ziemi, wszelkie bogactwa na ziemi są własnością czyją? No Boga. Ludzie mówią, nie, to jest moje. Ta kopalnia diamentów jest moja i tamta kopalnia diamentów jest moja i kopalnia złota jest moja i jeszcze coś tam jest moje. Czy to jest rzeczywiście tego człowieka, który posiada to? Jest właścicielem. Moglibyśmy powiedzieć, tak, to jest jego. A co się z tym stanie, jak on umrze? Dalej to jest jego? Jego dzieci. A później jak dzieci umrą? No to wnuków. I tak dalej, a na końcu? Jak wszyscy ludzie wymrą? Wraca do właściciela. On jest tym jedynym właścicielem. Kochani, Bóg ma takie zasoby drogocennych kruszców, że gdyby je zesłał tutaj na ziemię, to na ziemi złoto nie miałoby żadnej wartości. Wiecie o tym? Dookoła ziemi, tu niedaleko, krążą takie ciała niebieskie, niewielkie, które są złożone w 60% ze złota. Krążą, tylko złapać. Z siateczką wyskocz, może wleci ci do siatki. Złoto łap. Bóg zrobił, tego jest pełno, wszędzie. We wszechświecie wiele, wiecie ile jest drogocenności, ile fruwa w powietrzu? To tak jakbyś wziął garść swoich złotych pierścionków i łańcuszków i tak w powietrze rzucił. I lecą sobie dookoła łańcuszki, złote pierścionki, kolczyki i najprzeróżniejsze złote rzeczy. Drogocenności. Tak Bóg zrobił. Rzucił i to wszędzie po całym wszechświecie lata. Łapcie ludzie, będziecie bogaci. A powiem tak, raczej nie będziecie bogaci. Jak dużo tego będzie, to nie będzie to miało żadnej wartości. Kochani, w życiu naszym bardzo często się przekonujemy, że coś, co jest naprawdę takie bardzo cenne, to później po pewnym czasie, jak tego jest za dużo, to już takie cenne nie jest. Zimą na przykład, pomyślmy sobie, zimą, mróz, śniegu pełno, a ty jesz truskawki. Jakie cenne, prawda? A później jest tyle truskawek, że zaczynają gnić i ty mówisz do człowieka, jedz, no masz, drogocenne. No wiesz, już jakby przejadło się i już nie jest takie drogocenne. Dlaczego? Bo jest dużo. I tak dokładnie jest w życiu naszym. My mamy się nauczyć, co to jest drogocenne, co jest wartościowe i jak należy to cenić. Wszystkich szanujcie. Słowo Boże chce nas nauczyć, abyśmy wszystkich szanowali. Wszystkich, powtarzam, wszystkich szanowali. Rzymian 13, rozdział 7, werset mówi, oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Co się komu należy? To tak jakbyś miał całą szafkę z przegródkami. I miał dużo listów i te listy po prostu wrzucał w przegródki. Ten do tego, ten do tego, ten do tego. Czy bezwiednie je wrzucasz? Nie, każda przegródka jest dla konkretnej osoby. Każda przegródka jest dla konkretnej osoby. I wrzucasz to, co się jemu należy. Ten list nie wrzucasz tam, ale wrzucasz go tu, bo to się jemu należy. I tak my w życiu naszym musimy się nauczyć tego, co komu się należy. Wszystkich mamy szanować, więc oddawać każdemu, co mu się należy. Jeśli Bóg jest przed nami, jeśli Bóg siedzi na tronie, to co mu się należy? Cześć, chwała, uwielbienie, to posłuszeństwo, pokora, prawda? I to, co się Bogu należy, o tym Jezus Chrystus mówił do uczonych w piśmie, którzy go chcieli podejść z tym pieniążkiem i dawaniem podatków. Co się należy? Powiedział, co się należy Bogu, oddajcie to Bogu. A więc my mamy się nauczyć tego szacunku i właściwego traktowania wszystkich tych, którzy są dookoła nas. Musisz nauczyć się odpowiedniego kontaktu z ludźmi, odpowiedniego sposobu traktowania ludzi. Nie możesz nikogo lekceważyć. Nikogo nie możesz lekceważyć. Nikogo nie możesz zbyć. Tamtego nie lubię, to będę miał taki i taki stosunek do niego. Na tamtego się gniewam, więc taki i taki będę miał stosunek do niego. Kochani, to jest trochę tak jak w polityce, wiecie? Że ludzie pięknie ze sobą rozmawiają, bardzo ładnie, bardzo grzecznie, chociaż się bardzo nienawidzą i nie lubią. Dlaczego? Bo tego wymaga polityka. Tego wymaga polityka. To, kochani, to tak jak twarz ma piękną, wszystko uśmiecha się. Były więzienia w Polsce CIA? Były? Nie, no nie, nie było. Oczywiście, że nie było. Jak najbardziej nie było. Przysięgają jak najbardziej, wszystko. A później co się okaże? Że były. A ludzie przysięgają, twarz mają odpowiednią do tego, co mają powiedzieć. Ustalone jest, co mówimy i tego się trzymają. My jako chrześcijanie nie mamy być ludźmi fałszywymi i do ludzi być grzecznymi, miłymi, tylko dlatego, że należy zachować odpowiednią twarz. My mamy być ludźmi szanującymi się nawzajem, dlatego, że mamy do tego przekonanie. Ten, który jest w nas, czyni w nas pracę, wykonuje w nas swoje dzieło. To On nas uczy odpowiedniego podejścia do ludzi. Jezus Chrystus, kiedy był przybity do krzyża i ludzie stali, którzy Go ukrzyżowali, nie powiedział z krzyża, niech was wszystkich pokręci, żeby was wszystkich diabeł do piekła zabrał. Ale Jezus Chrystus też z piękną twarzą nie powiedział, muszę jakoś okazać twarz, chociaż wiszę na krzyżu, więc no tak, rozumiem was, rozumiem. Jezus Chrystus litował się nie nad sobą, ale litował się nad tymi, którzy go przybili. Bo wiedział, że straszne niebezpieczeństwo im grozi. Mogą trafić bezpośrednio do piekła. A piekło jest miejscem nieodwracalnym. Nie ma takiej możliwości, że wstąpisz tam, tak jak w kabaretach podają na wycieczkę, pójdziesz do piekła, bilet wykupisz, pójdziesz tam sobie i później z powrotem sobie wrócisz. Nie takie to proste. Ci, którzy sobie z tego wszystkiego żartują, jakby tam poszli na chwilę, nigdy by nie chcieli więcej na ten temat mówić. Ci, którzy tam byli, których Pan tam zaprowadził i wyprowadził stamtąd, brat taki Hagen, słyszeliście? W dzieciństwie swoim, jako człowiek 15-letni, trafiał tam, do samych drzwi piekła. Nie został do końca wrzucony. Pan go wyciągnął, z tego wyrwał go. I on służył Panu, nie wiem ile lat, 90 parę lat miał jak zmarł, 17 lat, kiedy został uzdrowiony. Więc policzcie sobie, tyle lat i powiedział, że wspomnienia o tamtej chwili, kiedy znalazł się u drzwi piekła, do końca życia zachowały się tak żywe, jakby nastąpiły dokładnie wczoraj. Tego się nigdy nie zapomni. Dlatego mamy się nauczyć szacunku do ludzi. Dlatego musimy się nauczyć szanować tych, którzy są wokół nas. Nikogo nie lekceważ. Nikogo nie lekceważ. Taka jest droga Boża i taka jest wola Boża, abyśmy to w życiu naszym naprawdę czynili. 1 Koryntian 16, rozdział 18, werset mówi: podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. Czy jest ktoś taki znajomy, taki ktoś, z kim masz kontakt, kto kiedykolwiek podniósł ciebie na duchu? Masz takiego człowieka, który podniósł cię na duchu? Szanuj go dla tego, co uczynił. Słowo Boże tak mówi. Nigdy nie traktuj go obojętnie. Szanuj takich ludzi. Potrafią podnieść na duchu. To są ważne osoby w życiu naszym. Ważne osoby może też w życiu innych ludzi. Jeśli ktoś jest w stanie pod wpływem Ducha Świętego, pod wpływem działania Słowa Bożego, podnieść cię na duchu, to jest niezwykle ważne. Co by było, gdybyś się nie podniósł na duchu? Co by było, gdyby naród izraelski nieraz nie został podniesiony na duchu? Przegrałby bitwę, przegrałby całą wojnę, staliby się niewolnikami. Ale jak był ktoś, kto podniósł na duchu, bardzo często nie cenili go. I co się stawało? Popadali znów w niewolę. Dlatego pamiętajmy o ludziach, którzy podnoszą nas na duchu. 1 Tesaloniczan, 5:13. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Pamiętajmy o tych, którzy wśród nas pracują. Bardzo często lekceważymy tych, którzy pracują, którzy wykonują dzieło Boże. Służby w Kościele są bardzo różne. A my bardzo często nawet nie zwracamy na to uwagę, że należy ich szanować. Wiecie, ja wam powiem, ja bardzo szanuję tych, którzy sprzątają tutaj w kaplicy. Zupełnie szczerze. Bo bym stanął gdzieś na podłogę i później bym nie mógł oderwać nogi. Przykleiła się. Czy to do gumy jakiejś, czy do jakiegoś lakieru, czy do jakiejś farby. Ktoś to robi. Ktoś to robi. Ktoś prowadzi uwielbianie, ktoś prowadzi kasę kościoła, ktoś prowadzi wieczerzę pańską, ktoś prowadzi coś innego. Cały czas ktoś prowadzi. Cały czas ktoś służy. Cały czas ktoś pracuje, żeby to było. Kochani, w Starym Testamencie jest powiedziane, że nie wolno było pracować w sabat, prawda? To był ten 7 dzień, w którym należało odpocząć. My teraz mamy ten 7 dzień, to u nas jest niedziela i w tym dniu nie pracujemy. No powiedzmy tak, żeśmy się umówili, że to będzie niedziela, żeby nie będziemy pracować. I teraz Słowo Boże mówi, że wszyscy ludzie nie pracują, przestrzegają sabatu w Starym Testamencie, a kapłani w sabat łamią sabat. Łamią sabat. Dlaczego łamią sabat? Bo kapłani zawsze w sabat pracowali. Zabijali zwierzęta, składali je na ofierze, usługiwali wszystkim ludziom w świątyni, usługiwali słowem, usługiwali. Cały sabat to była praca kapłana. A Jezus Chrystus powiedział, a jednak nie mają grzechu. Chociaż w sabat pracują, nie mają grzechu. Dlaczego? Bo służą Bogu. Czy zauważalna jest taka praca, która jest wykonywana dla Boga? Słowo Boże nam mówi, abyśmy zwrócili uwagę na tych, którzy służą. Służą temu, że możesz tutaj siedzieć, służą temu, że możesz słuchać. Służą temu, że jest atmosfera odpowiednia, że uwielbianie jest odpowiednie, że jest działanie Ducha Świętego. Ktoś nad tym pracuje. Ktoś to wykonuje. Ktoś to czyni, że chcesz być na tym miejscu. No nie wiem, czy ty chcesz być, ja chciałem akurat bardzo być na tym miejscu, chociaż to jest moja też służba, ale oprócz tego wiecie, że ja mam służbę, żeby wykonywać ją w Kościele. Ja naprawdę w Kościele chcę bardzo być. Bardzo chcę być. Przede wszystkim dlatego, że może na tym nabożeństwie coś naprawdę nadzwyczajnego w działaniu Ducha Świętego się objawi. Może coś Bóg uczyni takiego wspaniałego, wiecie, co nas wszystkich poruszy. To jest ważne. To jest naprawdę ważne. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy doceniali pracę tych, którzy do tego się przyczyniają. Pracują i działają i są tymi, którzy w imię Pańskie dzieła wykonują. 3 Mojżeszowa, 19:32 mówi tak. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą, jam jest Pan. Bojaźń Bożą okazuje się przez szanowanie siwej głowy. Tak, Mieciu, tak, ty masz już siwą głowę. Ja też mam zresztą. Także już nam się należy szacunek. Kochani, no taka jest prawda. Dzisiaj szacunku dla starszych nie ma żadnego. Szacunku nie ma żadnego. Kto się dzisiaj podrywa w tramwaju czy w autobusie? A u nas, powiecie, nie ma tramwajów. Są autobusy. Kto się dzisiaj podrywa na równe nogi, bo ktoś starszy przed? No kto dzisiaj się podrywa? Wiecie, ja ostatnio właśnie się tak mocno zdziwiłem, bo gdzieś do autobusu wszedłem, chociaż rzadko autobusami akurat jeżdżę, ale wszedłem do autobusu i ktoś mi miejsca ustępuje. Młodemu człowiekowi miejsca ustępują. Naprawdę tak pomyślałem. A ktoś mi miejsca ustępuje. Boże, kochany, to ja już taki stary jestem. Ale wiecie, co to oznaczało? Sobie przemyślałem. To oznaczało, że ktoś ma szacunek. To jest szacunek. Kochani, i my musimy się tego szacunku nauczyć. Słowo Boże nam mówi, wszystkich szanujcie. Wszystkich szanujcie. Możecie powiedzieć, że jeżeli my wszystkim będziemy ustępować i wszystkich będziemy szanować, to kto nas uszanuje? Pierwszy, kto ciebie uszanuje, to jest Jezus Chrystus. To jest ten pierwszy, który ciebie uszanuje, jeśli ty będziesz szanować innych. A On też sprawi, że i inni będą ciebie szanować. Dlatego Słowo Boże mówi, bądźcie sługami. Wy jako słudzy Boga. Musicie być sługami Boga. A sługami Boga to taki sługa uczy się szanować. Uczy się szanować. Dalej Słowo Boże mówi, braci, miłujcie. Nie skupiam się tutaj nad rozszerzeniem tego zagadnienia i powiedzeniem wszystkich miłujcie. Tu jest powiedziane braci miłujcie, więc skupmy się na tym zagadnieniu. Braci miłujcie. Co do miłości innych, to Słowo Boże nam mówi, możemy też to rozważyć, ale miłujmy braci. 1 Piotra 3, rozdział 8, werset mówi, a w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni i pokorni. Bądźcie wszyscy. Bądźcie wszyscy. Miejmy te cechy Bożego człowieka, chrześcijanina w życiu naszym. W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni. W końcu bądźcie. No w końcu tyle razy do was mówię, żebyście się tego nauczyli. W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni i pokorni. Bądźcie pełni braterskiej miłości. Bądźcie pełni braterskiej miłości. Miłujcie się nawzajem. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Rzymian 12, rozdział 10, werset mówi, miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Miłujcie jedni drugich gorąco. Miłujesz gorąco jedni drugich? Czy miłujesz naprawdę wszystkich? Kochani, no to pytanie musimy sobie zadać, dlatego że Słowo Boże nam mówi, że wy miłujcie, dlatego że ja was umiłowałem. Jeżeli nie będziemy mieli miłości do innych, co by nam nie zrobili? Jeżeli nie będziemy mieli do nich miłości, to nie ma w naszych sercach Boga. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi, dokładnie tak mówi Słowo Boże. 2 Piotra, 1 rozdział, 5 i 7 werset mówi tak. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę doskonałością charakteru moralnego. A doskonałość charakteru moralnego poznaniem. Poznanie wstrzemięźliwością. Wstrzemięźliwość wytrwaniem. Wytrwanie pobożnością. Pobożność kochaniem braci. Kochanie braci miłością. Kochanie braci. Kochanie tych, którzy są w Kościele Bożym. Tych, którzy są wokół nas. Co by nam nie uczynili, jakby nas nie skrzywdzili. Słowo Boże mówi, miłujcie ich. Miłujcie. 1 Tesaloniczan 4, rozdział 9, 10 werset mówił, a o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Zgodnie zresztą z tym pouczeniem darzycie miłością wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś ograniczymy się już tylko do zachęcania was, abyście się w tej miłości doskonalili coraz bardziej. My się tylko ograniczymy, żebyście po prostu obfitowali, żeby tej miłości było w was więcej. Więcej i więcej miłości do tych, którzy są wokół was. A więc tej miłości nie ma się umniejszać w waszym życiu. Ma jej w waszym życiu przybywać. Macie mieć tej miłości więcej i więcej. Czy miłujesz bardziej tych, którzy są w kościele? Czy może już pozbyłeś się tej miłości, którą w głupi sposób na początku nabyłeś? No i wreszcie masz już z głowy to wszystko, no bo ci ludzie naprawdę nie są godni naszej miłości. Czy tak myślimy? Niektórzy kiwają głowę na boki, niektórzy na pionowo. Tak? No, kochani, Słowo Boże jest bardzo wyraźne i jasne. Słowo Boże nigdy nas nie zwolniło z miłowania innych i żebyśmy się nie mylili. Nigdy nas z tego nie zwolni. A więc jeśli chcesz wejść do Królestwa Niebios, to jak wejdziesz z człowiekiem, który tam wejdzie, a ty go nie miłujesz, nie kochasz, a nawet więcej mówiąc, nienawidzisz? Jak możesz całą wieczność przebywać z kimś, kogo nienawidzisz? Chyba że bierzesz pod uwagę, ja wejdę, on nie wejdzie. To wtedy trochę to inaczej wygląda, nie? Ja wejdę i wszyscy ci, których ja lubię, wejdą. A kogo ja nie lubię, to tam nie wejdą. Powiem tak. Wejdą tam wszyscy ci, których ktoś lubi. Kto? Bóg. Nie ja, ale Bóg lubi. A Bóg, ludzi, których lubi, to o nich świadczy i mówi, mam w nich upodobanie. Dlaczego mam w nich upodobanie? Zobaczmy. Bóg Wszechmogący Ojciec miał upodobanie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Tak? Miał w Nim upodobanie. Dlaczego miał w Nim upodobanie? Bo On wszystkich ludzi miłował. On wszystkich ludzi miłował. Możecie powiedzieć, o nie, nienawidzi diabła, no, i nienawidzi Judasza. Tak? No diabeł to wiadomo. Wszystko kradnie. O wszystkim kłamie. Jest przewrotny, ale nie jest człowiekiem. Jest istotą niebiańską. Ale Judasz, który go wydał, Jezus Chrystus o nim powiedział, lepiej by było temu człowiekowi, gdyby nigdy się, co? Nie urodził. A więc nienawidził go. To właśnie Judasza pośród wielu uczniów, którzy go naśladowali, którzy za nim szli, wybrał właśnie jego. Czy wybrał dlatego, o, Judaszu, chodź, no to ty będziesz zdrajcą moim, chodź. Czy myślicie, że tak Jezus Chrystus go wybrał? Nie. Powiedział Judaszu, daję ci szansę. Możesz być zbawiony. Chociaż wiem, że ty jesteś tym, który nastawia się na zdradę, ale możesz być zbawiony. Ja ci daję szansę. Nie ma takiego człowieka na ziemi, której by Bóg nie dał szansy. Nie dał mu szansy. Każdy człowiek ma szansę. Każdy człowiek ma możliwość. On przebywał w obecności samego żywego Boga, samego Jezusa Chrystusa, który po tej ziemi chodził. A jednak nie zmienił się i pozostał przy swoim. Dokładnie tak samo możemy my postępować w życiu naszym. Chociaż Bóg nam daje szansę, możemy nie zmienić się i pozostać przy swoim. Wiecie, do czego w końcu doprowadzimy? Do potępienia. Dlatego, kochani, czuwajmy i módlmy się, aby nie popaść w pokuszenie. Duch ochoczy, ale ciało jest słabe, mdłe. Ale to nie ciało ma nami rządzić, ale duch ma nami rządzić. To duch Nasz wewnętrzny człowiek ma rozkazywać naszemu ciału. To nasze myśli muszą być poddane w posłuszeństwo Chrystusowi. Myśli mogą cię ciągnąć. Mogą cię ciągnąć w najprzeróżniejsze głupie sprawy. Mogą cię wikłać w tym życiu w najprzeróżniejsze złe rzeczy. Ale ty masz nad nim panować. Kto ma panować? Grzech u drzwi serca twojego, Bóg powiedział do Kaina, ale ty masz nad nim panować. Gdzie ten grzech był? U drzwi czego? U drzwi jego myśli. To w takim razie kto miał panować, jeśli myśli jego już były zaprzątnięte z grzechem? Ciało miało panować? Duch. Duch Kaina miał panować nad jego emocjami, nad jego myślami. Miał zapanować i zrobić z tym porządek. Jeśli mój duch nie zrobi porządku z moimi myślami, to wiecie, co się stanie? Moje myśli każą ciału robić grzech. Moje myśli, w myślach moich rodzi się grzech. Dlatego jest powiedziane w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus sam powiedział, że grzeszysz nie w tym momencie, kiedy uczyniłeś, ale grzeszysz w tym momencie, kiedy w myślach twoich zaakceptowałeś ten grzech. Tak się to dzieje i taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Dlatego nie pozwól, żeby po twojej głowie chodziły grzeszne myśli. Nie pozwól, aby twoje myśli cię zniszczyły. Szanuj, to znaczy szanuj. Miłuj, to znaczy miłuj. I tu nie ma odstępstwa od reguły. Jeśli wybierasz się do nieba, to musisz szanować i miłować. Musisz robić to, co Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Dalej jest powiedziane w Hebrajczyków 13:1. Miłość braterska niechaj trwa. Niech cały czas trwa. Jeśli miałeś miłość braterską, a jej teraz nie masz, to musisz do tego wrócić. Jana 13:34. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 1 Piotra 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jana 15:12. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. 1 Jana 4:11-12 werset. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas. I miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Jeżeli miłujemy innych ludzi, jeżeli miłujemy braci, jeżeli miłujemy siostry, jeżeli mamy naprawdę szczerą miłość w sercach naszych, to Bóg mieszka w nas. W odwrotną stronę, jeśli nie miłujemy, to Bóg nie mieszka w nas. Nie oszukujmy się. Bóg nie mieszka w nas. Bo jak mieszka w nas, to jego działanie będzie widoczne w naszym życiu. Pozwolimy mu działać. Dalej jest powiedziane, Boga się bójcie. A więc wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie. Przy powieści Salomona 24:21 mówi, bój się mój synu Pana i Króla. Nie wynoś się ani nad jednego, ani nad drugiego. Był taki jeden, co to chciał się wynieść ponad Boga. Mój tron postawię ponad tronem Bożym, na wysokości. Kto to taki? Diabeł, szatan. To on powiedział, mój tron wzniosę na wyżyny, postawię go nawet wyżej jest niż tron Boga. I co z tego wyszło? Stał się absolutnym przeciwnikiem Boga, który zostanie zniszczony na wieki wieku. Zostanie pogrążony w jeziorze ognistym. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego, że nie miał bojaźni Bożej w sobie. Psalm 111, werset 10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Inaczej mówiąc, jeśli nie boisz się Boga, to jesteś głupi. Jesteś głupi człowiek. Jeśli nie boisz się Boga, jesteś głupim człowiekiem. W przypowieściach Salomona w wielu miejscach jest o bojaźni pańskiej powiedziane. Pierwszy rozdział, 7 werset. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. 10 rozdział, 27 werset. Bojaźń Pana przedłuża życie. 14 rozdział, 27 werset. Bojaźń Pana jest krynicą życia. 15 rozdział, 33 werset. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. 19 rozdział, 23 werset. Bojaźń Pana prowadzi do życia. Zobaczmy. Do wszystkiego jest potrzebna bojaźń Boża. Co to oznacza? Nie strach przed Bogiem, ale bojaźń Boża. To znaczy taki szacunek do Boga, który nie pozwala nam czynić źle. Taki mam szacunek, że z mojego szacunku nie czynię źle. Taki mam szacunek do mojej żony, że jej nie zdradzam, prawda? Szacunek. To wypływa z szacunku. Z szacunku wypływa pewien czyn. Z szacunku wypływa pewna postawa. Z szacunku do tej osoby wypływa nasze konkretne działanie. Bojaźń Boża to jest początek wszelkiej mądrości. Tu wszelka mądrość bierze swój początek. Kiedy boisz się Boga i naprawdę szanujesz Go. Izajasza 11, rozdział 2, werset mówi: spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. O kim tu jest mowa? O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I spocznie na nim duch bojaźni Pana. Pomyślmy. Bóg boi się Boga? Syn Boży ma taki szacunek do swojego Ojca, że ma szacunek do Niego, ma szacunek i ma bojaźń do Niego. Jezus Chrystus wzrastał na tej ziemi w taki sposób, aby mieć upodobanie w bojaźni Pana. Aby mieć upodobanie. Ze względu na swojego Ojca wiele rzeczy robił, ze względu na swojego Ojca wiele rzeczy nie robił. Ze względu na swojego Ojca nie grzeszył. Ze względu na swojego Ojca poszedł na krzyż. Bojaźń Boża. Wykonywanie dzieła Bożego wiernie. Ze względu na bojaźń Boża, Bożą będę przestrzegał Bożych przykazań. Ze względu na bojaźń Bożą będę Mu służył. I będę pilnował tego, żeby moja służba nie była hańbą. Ale żeby moja służba była wiernością mojemu Bogu. Malachiasza, pierwszy rozdział, 6 werset mówi: syn czci ojca, sługa swojego Pana. Jeżeli jestem ojcem, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, prawda? Modlimy się modlitwą pańską. Jeżeli jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? Jeżeli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępu. Jeżeli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń? Jeżeli mówisz: Ojcze, który jesteś w niebie, Ojcze mój, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to Bóg mówi: dobrze, mówisz mi w porządku, słusznie mówisz. Ale gdzie jest Twoja bojaźń przede mną? Gdzie jest Twoja cześć dla mnie? Chcę to widzieć, chcę to słyszeć. Chcę to obserwować w Twoim życiu. Bóg nas obserwuje, Bóg na nas patrzy i oczekuje, że będziemy wykonywać Jego dzieła. Jesteś Bożym sługą, czy nie jesteś Bożym sługą? Wykonujesz Jego dzieła, czy nie wykonujesz Jego dzieła? Jeśli jesteś Bożym sługą, to Bóg od Ciebie wymaga, abyś szanował wszystkich. Wymaga, abyś braci miłował. Wymaga, abyś bał się Boga. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 17 werset mówi: a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Czy żyjesz w bojaźni Bożej? Czy żyję w bojaźni Bożej? Jak my żyjemy przed Bogiem? Czy jest jakaś bojaźń Boża w naszym życiu? To jest ważne. Wreszcie Słowo Boże mówi: Króla czcijcie. Jeśli jesteś sługą Bożym, a takim powinieneś być, wszystkich szanuj, braci miłuj, Boga się bój, a Króla czcij. Rzymian 13, rozdział 7, werset mówi: oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Czytaliśmy na początku. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Czcijcie. Jeśli komuś cześć się należy, to należy mu oddawać. A ja nie, ja będę taki właśnie, nie będę oddawał czci. Wszyscy oddają, a ja nie będę tak. Ja chcę inaczej. Bo ja nie chcę tak jak wszyscy. Bo zdrowa ryba zawsze pod prąd płynie. Tak. Zdrowa ryba zawsze pod prąd płynie. Dlatego ja będę inaczej. Wszyscy tak, a ja inaczej. Słowo Boże nam mówi, co komu się należy, to musisz uczynić. Dlatego, że taka jest wola Boża, taki jest Boży nakaz, takie jest Boże Słowo, takie jest Boże objawienie dla ciebie i dla mnie. I nigdzie bokiem nie przejdziesz. Bo jeśli pójdziesz na skróty, to znaczy, że zbłądzisz, pójdziesz na manowce. Tak mówi Słowo Boże. Na drodze jest ochrona Boża. Poza tą drogą, wiecie co jest? Czyha szatan, żeby cię zwieść. A ma takie sposoby podejścia do ciebie, że na pewno w 100% cię zwiedzie. Możesz powiedzieć, a nie, nie zwiedzie mnie. Zwiedzie cię na pewno. Ochrona Boża jest na Bożej drodze. Na drodze Bożej cię nie zwiedzie. Ale jak zejdziesz z tej drogi, to cię na pewno zwiedzie. Wiedz o tym, bądź pewny. Na pewno cię zwiedzie. 1 Tymoteusza 5,17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Zobaczmy, kogo mamy czcić. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują. Tym wszystkim ludziom, którzy czynią coś, którzy służą w Kościele. A robią to dobrze. Należy oddawać podwójną cześć. Także, kochani, pamiętajcie, że się macie kłaniać. Ja przechodzę to na kolana i pokłony. Nie, kochani, to nie o to wcale chodzi. Możemy oddawać pokłony, ale być absolutnie zbuntowanymi. To nie o to chodzi. Pamiętajmy, że mamy mieć takie nastawienie w sercu, a ja się o niego, o nią będę modlił. Będę modlił. To jest ta cześć, że się modlisz, że się wstawiasz przed Bogiem, że dobrze życzysz. Nie zło życzysz, tylko dobrze życzysz. Pamiętajmy o tym. 1 Tymoteusza 6,1. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za kretynów. Tak jest napisane? Nie. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci. Aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. A więc masz szanować. 1 Piotra 3,7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością. Z kim? Jako ze słabszym rodzajem niewieścim. I okazujcie im cześć. I one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Czy oddajesz cześć swojej żonie? Bliskiej osobie, która jest przy tobie. Czy oddajesz jej cześć? Może nie zwróciłeś uwagi, że od tego zależy twój żywot wieczny. Może nie zwróciłeś na to uwagi, że nie możesz się modlić, jak nie oddajesz czci. Do jakiego momentu masz oddawać cześć? Tak jak Słowo Boże mówi. Sami spójrzcie, Czy Boga bardziej mamy słuchać, czy ludzi? Jeżeli stoi na przeszkodzie służba Bogu, wtedy stajemy się nieposłuszni. To jest inna sprawa. Ale pomimo wszystko Słowo Boże nam mówi, abyśmy oddawali cześć. Pamiętajmy, tu jest powiedziane o takim doskonałym przykładzie, gdzie obydwoje są w Chrystusie, obydwoje służą Bogu, obydwoje się modlą, obydwoje są przed Bożym obliczem i oddani są Bogu. Ale w życiu naszym różne sytuacje się zdarzają. Pamiętajmy, że zasada w naszym życiu jest taka, że swojej najbliższej osobie oddaje się cześć. Dzieci mają być poddane komu? Sąsiadom swoim? Rodzicom swoim. A przez to stają się posłuszne Bogu. Mąż ma być posłuszny komu? Żonie swojej. Nie? Ma oddawać jej cześć. To jej się należy. Wiecie, jak się oddaje cześć? Chwała i cześć żonie mojej. W pewnym sensie. Nie mówię tego tylko po to, żeby ośmieszyć ten nasz stosunek, który mamy z tą najbliższą osobą. Mówię po to, żebyśmy się nauczyli żyć ze sobą po Bożemu. A więc z szacunku dla swojej żony pewnych rzeczy nie zrobisz. Z szacunku dla swojej żony pewnych grzechów nie będziesz wykonywał. Z szacunku dla tej najbliższej osoby z czegoś zrezygnujesz. Nauczysz się od czegoś odstępować. Na przykład ja, jak wchodziłem do domu, zawsze stawiałem skarpety przy progu. Oduczyłem się tego z szacunku do swojej żony. Ona powiedziała, nie stawiaj tutaj. No ale taka jest prawda, już nie robię tego. Wprawdzie to nie było stawianie, ale wszędzie leżały. Teraz już nie. Po 20-30 latach już nie. Dobre i to, żona moja mówi. Dobre i to, że chociaż na starość, ale jednak pewne rzeczy wprowadziłeś do swojego życia. No kochani, no pewne rzeczy zaczynamy robić. To ja mówię o zmianie. Mówię o drobnych rzeczach, takich troszkę, żebyśmy się pośmiali. Ale naprawdę Bóg czeka na nas czasami nawet dłużej niż 30 lat, niż 40 lat. Czeka, ja czekam, ja cierpliwie czekam, Bóg mówi. Ja cierpliwie czekam. Zmień się wreszcie, człowieku. Zmień się wreszcie. To jest naprawdę istotne, to jest naprawdę ważne. A w końcu bądźcie jednomyślni. W końcu bądźcie, proszę was, Bóg mówi. W końcu bądźcie, w końcu niech coś na was zadziała. Żeby w waszym życiu nie ubywało miłości, ale jej przybywało. Żeby życie wasze było godne Ewangelii Chrystusowej. Amen.